Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
Księże profesorze, dzisiaj nasz dziennik informuje, że karanie więzieniem ludzi, którzy odważą się w Polsce mówić prawdę o zabijaniu nienarodzonych dzieci, przewiduje projekt ustawy przygotowanej na fali czarnych protestów. Znamy sprawę Mary Wagner z Kanady. Czyżby podobne prześladowania miały grozić obrońcom życia w Polsce?
Mam nadzieję oczywiście, że do tego nie dojdzie, ale sam pomysł formułowania takich projektów już wydaje się być najogólniej mówiąc godny zauważenia i zastanowienia. Mamy kazus Mary Wagner, bohaterskiej obrończyni życia, która z jednej strony robi to, co przynależy człowiekowi przyzwoitemu. Z drugiej strony natomiast właśnie jej przyzwoitość jest szykanowana w sposób ekstremalny, jest po prostu karana więzieniem. Z drugiej strony mamy niedawne orzeczenia władz francuskich, które zabroniły publikowania w internecie, a więc w przestrzeni wolnego, absolutnie wręcz wolnego słowa, w której to przestrzeni znajdują się miejsca na obraźliwe, wulgarne sformułowania, na fałszywe wiadomości, na spamy. Nie wolno jednak w tej przestrzeni, jak wiemy, publikować materiałów dotyczących obrony życia poczętego. I po tej linii właśnie zmierza, jak rozumiemy, ten projekt ustawy legislacyjnej, o której ojciec redaktor wspomina. To jest rzeczywistość, która jest czymś niewyobrażalnie złym po prostu, dlatego że ona nie tylko narusza zasadę wolności słowa, ale przede wszystkim ona narusza elementarny porządek moralny, porządek naturalny wyrażony w przykazaniu nie zabijaj. Rozumiem, że w tej sytuacji także dekalog powinien znaleźć się w pewnym sensie na cenzurowanym. Oczywiście w dekalogu nie ma bezpośrednio mowy o karaniu, ale jest to zakaz tak kategoryczny, który nie dopuszcza innej interpretacji, jak tylko bezwzględny zakaz zabijania i bezwzględny nakaz ochrony życia. No więc, nie wiem, po prostu nie wiem nawet jakimi słowami ocenić tutaj tę ustawę, ten projekt ustawy.
Tak, tutaj nasz dziennik zaniepokoił jeden z zapisów w projekcie tejże ustawy, przygotowany przez środowiska proaborcyjne. W jednym z artykułów tego projektu miano zapisać, że 2 lata pobytu za kratami groziłoby osobom, które rozpowszechniają również w internecie, cytat, twierdzenia nie znajdujące oparcia w aktualnym stanie wiedzy ani badaniach naukowych o przebiegu lub konsekwencjach medycznych stosowania antykoncepcji lub zabiegów przerywania ciąży mające na celu odwiedzenie od jej stosowania lub od wykonania lub poddania się zabiegowi bądź też napiętnowaniu osób, które go wykonały lub mu się poddały. To by znaczyło też, że sprawa choćby grzechu, który związany jest z dzieciobójstwem, gdybyśmy o tym mówili w kościele, to też pewnie byśmy byli napiętnowani i groziłoby kapłanom 2 lata pobytu za kratkami za to, że przypominają nauczanie, które jest nauczaniem Kościoła wynikającym z dekalogu. Ta aborcja miała być dostępna w zasadzie na życzenie do 12 tygodnia życia nienarodzonego dziecka, bez żadnych ograniczeń.
Tak, to jest rzeczywiście tutaj wielowymiarowa eskalacja zła, rozpoczynając właśnie od tego problemu karania. Faktycznie zarówno my, księża mówiący z ambony o dzieciobójstwie i o złu moralnym dzieciobójstwa, ale także o złu moralnym antykoncepcji, jak rozumiem, mielibyśmy podpadać pod tę karę. Pod tę karę powinni podpadać także obrońcy życia, a więc wszystkie ruchy, których w Polsce chociażby jest kilkadziesiąt ruchów dotyczących ochrony życia poczętego, ochrony małżeństwa i rodziny, a to się wiąże też w sposób mniej lub bardziej oczywisty z tymi tematami. Mielibyśmy tutaj także, jak sądzę, autorów publikacji, święty Jan Paweł II byłby w jakiś sposób symbolicznym więźniem tegoż właśnie systemu, w którym on, który w sposób po prostu...
Halo? Zanikło nam połączenie. Może za chwilę uda się ponownie. mi udało nam się połączyć. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Raz jeszcze się kłaniam, to jakiś znak czasu, że tak. Kiedy mówimy o sprawach tak ważnych, to zły próbuje nam przerwać tę rozmowę. Wracam do tej myśli, jeśli można, że rzeczywiście tutaj no szereg osób podpadałoby pod ten system kary, łącznie mówiąc symbolicznie ze świętym Janem Pawłem II, autorem encykliki Obronie Życia Poczętego. Gdyby Jan Paweł II pisał ją w czasach wejścia w życie tej ustawy, to zapewne byłby pociągany do odpowiedzialności. Natomiast no warto też zwrócić uwagę na ten zapis mówiący o niezgodności z aktualnym stanem wiedzy. No, to jest strzał do własnej bramki. No niestety, ale właśnie aktualny stan wiedzy jednoznacznie podkreśla, utożsamia początek życia, początek zapłodnienia dwóch komórek rozrodczych z powstaniem nowej istoty ludzkiej. Trudno jest też mówić o tym, że antykoncepcja jest antykoncepcją bezpieczną, także w sensie medycznym. To właśnie aktualny stan wiedzy pokazuje, że zarówno antykoncepcja, aborcja, także in vitro powodują negatywne konsekwencje medyczne także, nie licząc psychicznych, nie licząc moralnych, ale to są także konsekwencje medyczne. No więc trochę dziwię się nonszalancji autorów czy autorek tego projektu.
Więzienie groziłoby też osobie, która, tu cytat, pomawia, zniesławia, znieważa także w internecie osoby, organizacje lub instytucje działające na rzecz realizowania przepisów zawartych w ustawie, czyli no w zasadzie dzieciobójstwa, więc pewnie każde nazwanie tej rzeczywistości dzieciobójstwem byłoby znieważaniem organizacji proaborcyjnych.
No zapewne tak. Bardzo wiele robi się dzisiaj w tym sensie, żeby dokonać w zakresie tych najbardziej newralgicznych spraw takich rewolucji semantycznych. Dzieciobójstwo nazywane jest zabiegiem przerywania ciąży, jest traktowane jako czynność czysto medyczna, jako właśnie zabieg medyczny. Natomiast usunięcie tkanki, prawda, różnie to bywa nazywane. Natomiast no faktycznie musimy wracać do nazwy oddającej istotę, całą tragiczną istotę tej rzeczy, mianowicie to jest zabójstwo niewinnego człowieka, zabójstwo dziecka. Ale takie określenie rzeczywiście w perspektywie projektu tej ustawy podpadałoby karze. No więc mamy tu do czynienia nawet nie tyle z jakimś dyktatem cenzury politycznej, ile po prostu no represyjnym dyktatem. Dyktatem taki, który już nie tylko wyklucza ze społeczności, powiedzmy, medialnej czy społeczności z kręgu społeczności społeczeństwa, ale wyklucza w ten sposób, że po prostu penalizuje, że zamyka za kratami i próbuje człowieka wyeliminować w sposób całkowity, w sposób represyjny.
Te postulaty środowiska proaborcyjnego, one no, w zasadzie są niezmienne w zakresie dzieciobójstwa. Oczywiście te środowiska tego tak nie nazwą, będą mówiły o prawach kobiet, o różnych prawach, tak, do własnego brzucha, do własnej macicy, jeszcze tam do innych narządów. Natomiast na pewno nie nazwą tego dzieciobójstwem, ale nowością jest ten zapis, który ma wprowadzać cenzurę dla obrońców życia i grozi im więzieniem.
Tak, to jest rzeczywiście nowość, to jest no kolejne przesunięcie linii barykady w tym sporze cywilizacyjnym, tak bym to nazwał. To jest przesunięcie linii barykady, próba wyjścia naprzód i zajęcia szerszego pola. Ta cenzura jest znowu kolejnym wyrazem tej walki ideologicznej, która dzisiaj się toczy. No po prostu my jesteśmy po stronie prawdy. Raz jeszcze powtarzam, kiedy mówimy o poczętym życiu, że jest to życie człowieka, stajemy po stronie prawdy i po stronie rzeczywistości. Kiedy mówimy o tym, że zabójstwo tego człowieka jest zabójstwem, stajemy także po stronie prawdy i rzeczywistości. Z drugiej strony mamy...
Bo to nie jest tylko kwestia wiary, to od razu trzeba powiedzieć.
Oczywiście.
To jest kwestia elementarnego rozumu.
To jest kwestia elementarnego rozumu. No, stajemy przed dwoma prostymi pytaniami w obliczu całego sporu o aborcję. Z kim, z czym mamy do czynienia? Czy z człowiekiem, czy właśnie z nieczłowiekiem? No jeżeli odpowiemy, że z człowiekiem, a to jest kwestia racjonalna, to jest kwestia właśnie nauk empirycznych, nauk biologicznych, genetycznych, Jeżeli stwierdzamy, że mamy do czynienia z człowiekiem, no to rodzi się drugie pytanie, czy niewinnego człowieka można zabić. I to są te dwa proste pytania, do którego spór o aborcję się sprowadza. Natomiast próbuje nas się przekonać w sposób zupełnie bezpodstawny, że nie mamy do czynienia z człowiekiem, tylko mamy do czynienia z jakąś istotą potencjalną, z ludzkim istnieniem, które nie jest jeszcze ludzką istotą. I tu oczywiście filozofowie o proweniencji laickiej, utylitarnej przede wszystkim, oni próbują wymyślać różne określenia, które próbują kamuflować całą tę rzeczywistość. A skoro nie mamy do czynienia z człowiekiem, tylko mamy do czynienia z tkanką, płodem, zbiorem komórek, materiałem genetycznym, no to właśnie, skoro to jest materiał genetyczny, to tak jak materiał krawiecki, możemy pokroić, możemy wyrzucić odpadki i po prostu to jest czynienie uprzedmiotawiające człowieka, ale to jest wbrew rozsądkowi, to jest wbrew rozumowi, to jest także wbrew zasadom etyki, nie tylko chrześcijańskiej, bo przecież wystarczy przywołać Kanta i jego imperatyw kategoryczny, etykę oświeceniową, laskroś laicką, właśnie tworzoną w oderwaniu od Boga, ale która przecież także nakazuje człowieka traktować podmiotowo, a nie nigdy przedmiotowo.
Dzisiaj dokładnie rok od tak zwanego czarnego poniedziałku, kiedy na ulicę wyszedł czarny marsz 3 października 2016 roku. Dzisiaj ponownie taki czarny marsz ma przejść ulicami. Wtedy był to sprzeciw wobec obywatelskiego projektu ustawy Stop Aborcji, który zakładał pełną ochronę życia człowieka już od najwcześniejszego etapu rozwoju człowieka, a więc od poczęcia. Te marsze dzisiaj też mają odbywać się na ulicach naszych miast, ale ciekawe ustalenia dzisiaj podaje także Gazeta Polska Codziennie. Zeszłoroczne czarne protesty nie były spontaniczną, oddolną inicjatywą. Lewicowe organizacje aktywnie zaangażowane w sprzeciw wobec inicjatywy Stop Aborcji otrzymały około 1 000 000 zł na jej zablokowanie. Większość tych pieniędzy pochodziła z organizacji finansowanych przez George'a Sorosa. Jak ksiądz profesor patrzy na te czarne marsze? No i jeśli te informacje gazety są także prawdziwe, no to finansowanie znowu przez Sorosa, córki, spółki, organizacji lewackich, które opowiadają się za de facto za dzieciobójstwem, no bo nie owijajmy tego w jakieś inne słowa.
To jest kolejny przykład jakiejś zbiorowej manipulacji społeczeństwem i trzeba być tego świadomym, że po raz kolejny pan Soros i fundacje przez niego wspomagane próbują urządzić nam porządek myślenia o naszym świecie, o naszych wartościach i to porządek, trzeba powiedzieć, na wskroś po prostu zbrodniczy. To jest sytuacja niezwykle niebezpieczna i zarazem, no powiedziałbym, urągająca, ubliżająca tym wszystkim, którzy wychodzą na ulicę przekonani, że uczestniczą w jakiejś sprawie pod bliżej sobie niezrozumiałymi hasłami demokracji, tolerancji, nie wiem, wolności, równości, antyfaszyzmu czy czegokolwiek innego. Natomiast problem jest w tym, że oni uczestniczą w akcji sterowanej, że dają się zmanipulować pustymi hasłami, uczestniczą w akcji zorganizowanej, która jest akcją antyludzką i antypolską także, no bo trzeba podkreślić to bardzo mocno. Z jednej strony mówimy o godności człowieka jako człowieka, to jest jeden aspekt rzeczywistości, ale z drugiej też strony mówimy o życiu poczętym człowieka w Polsce, o życiu poczętym Polaka. A więc te działania antynatalistyczne, przeciwne poczęciu życia, one stają się też działaniami antypolskimi. Wiemy, że przecież no właśnie takimi motywami antypolskimi kierowano się w 1956 roku, kiedy tworzono tamtą pamiętną, osławioną ustawę proaborcyjną. I no nie ma się co oszukiwać, że te działania nadal mają charakter zarówno antyludzki, jak i antypolski. No i myślę, że warto, żeby te osoby myślące, które wykazują jakieś formy myślenia o rzeczywistości i odwagę zdolności samodzielnego myślenia, żeby przemyślały swój udział w tych manifestacjach, komu tak naprawdę oni służą i przez kogo są rozgrywani.
Czyli pochwała rozumu.
Pochwała rozumu. Brzmi to bardzo oświeceniowo, ale powiedziałbym właśnie po raz kolejny, podkreślam to od czasu lektury Fides et Ratio, że to właśnie Kościół dzisiaj mówi Sapere Aude, miejcie odwagę myśleć, i miejcie odwagę chwalić rozum. To jest dzisiaj też, no po prostu misja Kościoła i to jest ten przywilej Kościoła, że my mamy w Kościele odwagę o tym mówić i to głosić.
Bardzo dziękuję, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Przepraszam za zakłócenia. Z Bogiem.